Powitanie. Kazimierz to wyjątkowa dzielnica Krakowa, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachwyca swoją niepowtarzalną atmosferą, magicznym klimatem. To również miejsce nierozerwalnie związane z kulturą żydowską. Zapraszam na spacer. Proszę udać się na plac przed budynkiem Synagogi Starej na krakowskim Kazimierzu. To będzie nasz pierwszy przystanek. Tam proszę włączyć nagranie numer 1. Powinni się Państwo znajdować przed Synagogą Starą na ulicy Szerokiej. Możemy usiąść na ławeczce przy tablicy z mapą Kazimierza. Plac, który tutaj tworzy ulica Szeroka, nie jest bardzo rozległy. Z kępami zieleni i ławkami ma raczej kameralny charakter. Jego podłoże tworzą szare, nieregularne w swoich kształtach kamienne płyty. Cofnijmy się w czasie do 1335 roku. Wtedy to król Kazimierz Wielki postanawia założyć nieopodal Wawelu miasto noszące jego imię. Głównym powodem założenia miasta satelity w pobliżu Krakowa były funkcje obronne. Granice Kazimierza wyznaczała kiedyś odnoga Wisły, która tworzyła wyspę i oddzielała miasto od Krakowa. Jeszcze za życia Kazimierza Wielkiego zaczęto budować mury miejskie z basztami i bramami, których obecnie niestety już nie ma. Żydzi w Krakowie pojawili się najprawdopodobniej już pod koniec XI wieku. Pierwsze wzmianki na ten temat odnotował w kronikach Wincenty Kadłubek, który donosił o pobiciu pewnego Żyda za panowania Mieszka III Starego, za co sprawcy zostali osądzeni i ukarani jako świętokradcy. Status społeczności żydowskiej był wysoki. Uznawano ich za sługi skarbu, tak zwanych servi camere. Zapewniało im to specjalne przywileje i ochronę prawną. Dzięki nim Żydzi mieli zapewnioną nietykalność osób i mienia, swobodę handlu, nie podlegali także prawu miejskiemu. Kolejne przywileje dotyczyły relacji z nieżydowskimi mieszkańcami miasta. Ci ostatni mieli obowiązek udzielania pomocy Żydom czy zakaz wysuwania przeciw nim fałszywych oskarżeń. Rodziło to liczne spory między Żydami a chrześcijanami. Na początku XV wieku, gdy w Krakowie wybuchł pożar, winą za jego powstanie obarczono Żydów. Jeszcze w tym samym roku król Jan Olbracht nakazał im opuścić Kraków i przenieść się do pobliskiego miasta. Tym samym rozpoczął się rozkwit żydowskiego Kazimierza. Nie mieszkali tu jednak sami. Osiedlali się tutaj także krakowscy rzemieślnicy, a miasto zostało podzielone na część żydowską i chrześcijańską. Z czasem stało się dzielnicą Krakowa. To wielowiekowe sąsiedztwo ukształtowało niepowtarzalny charakter tego miejsca. Proszę podejść teraz do budynku synagogi i włączyć nagranie numer 2. Dzielnica żydowska nie miała rynku. Podobną funkcję pełniła ulica Szeroka, która stanowiła centrum Oppidum Judeorum, jak nazywano żydowską dzielnicę. Zgodnie ze swoją nazwą jest na tyle szeroka, że mogłaby uchodzić za plac. To właśnie przy niej stoi najstarsza w całej Polsce synagoga, nazywana Starą. Jej początki sięgają 1407 roku. Wzniesiona z czerwonej cegły gotycko-renesansowa synagoga ma plan prostokąta i jest budynkiem typu halowego o dwóch nawach. Do jej północnej ściany, czyli tej od strony placu, przylega parterowa, otynkowana na beżowo przybudówka. To dawny babiniec, czyli miejsce przeznaczone dla kobiet. Górna część przybudówki ma 5 dwuspadowych, obitych szarą blachą daszków. Okna przybudówki są zwieńczone półko liście i rozdzielone niewysokimi kamiennymi przyporami. Także od strony południowej do ceglanej budowli przylega babiniec. Dach głównego budynku zasłania wysoka, zabudowana attyka z ciągiem płytkich, wysokich, półokrągło zwieńczonych wnęk. W narożach attyki znajdują się pojedyncze, dekoracyjne sterczyny. W północno-wschodnim narożniku kompleksu zrekonstruowano fragment miejskiego muru obronnego. Do wnętrza prowadzi renesansowy portal z hebrajskim napisem. To jest brama Jahwe, sprawiedliwi przez nią wchodzić będą. We wnętrzu zachowały się takie elementy dawnego wyposażenia jak fragmenty polichromii, kamienna studnia do mycia rąk, barokowa kamienna skarbona, kuta w żelazie przeznaczona dla kapłana Bima, czy tablica z hebrajskim napisem „Za moim pośrednictwem rządy sprawują królowie”. Synagoga stanowiła ośrodek życia religijnego i społecznego Żydów, miejsce ich publicznych modlitw, studiowania Tory i nauczania, a także siedzibę władzy gminy żydowskiej nazywanej Kachałem czy Sądu Rabinackiego. Głównym pomieszczeniem każdej synagogi jest sala modlitw, przeznaczona dla mężczyzn z Aron HaKodesh, czyli świętą szafą, w której znajdują się zwoje Tory oraz z Bimą, czyli podwyższeniem, z którego Tora jest czytana. W synagogach ortodoksyjnych kobiety modlą się w odrębnych pomieszczeniach, tak zwanych babińcach. Gorąco polecam wejście do środka. Tam mieści się oddział Muzeum Krakowa, prezentujący pamiątki związane z kulturą żydowską. Na zaprezentowanej wystawie poznają Państwo również zwyczaje i święta żydowskie. Wyposażeni w taką wiedzę, możemy ruszać na dalszy podbój Kazimierza. Proszę stanąć teraz plecami do synagogi. Zaraz po prawej stronie znajduje się wysoka kamienica z charakterystycznym nadbudowanym poddaszem z dwoma oknami. Proszę do niej podejść i uruchomić nagranie numer 3. Niedaleko starej synagogi stała niegdyś też inna bożnica, nazywana synagogą na górce. Związana z nią jest postać rabina Natana Spiry. Był to uczony mędrzec, który zasłynął w całym żydowskim świecie za sprawą swojego dzieła Mgalech Amukot, czyli Odkryta Tajemnica. Był też pierwszym wykładowcą kabały w Kazimierzu. Według dawnych opowieści Natan Spira całymi nocami siedział w swej uczelni i zgłębiał pisma, a światło świecy w jego oknie na poddaszu było w dzielnicy żydowskiej jak latarnia morska nad ciemnym morzem. Zgasła ona dopiero kiedy rabin zmarł, ale podobno w niektóre noce można ją jeszcze zobaczyć. Kto wie, może warto spróbować. Proszę stanąć teraz plecami do starej synagogi. Idziemy prosto, ulicą szeroką, trzymając się jej prawej strony. Mijając po drodze restauracje, kuszące często żydowskimi specjałami, dojdziemy do kamiennego portalu w formie łuku, łączącego różową i żółtą kamienicę. Ruszajmy. Przed II wojną światową Żydzi w Krakowie stanowili 1/4 ludności miasta. Stworzyli tu rozwiniętą infrastrukturę społeczną, budowaną głównie na Kazimierzu, który w międzywojniu pozostawał dzielnicą wybitnie żydowską i naturalną bazą społeczną dla większości żydowskich organizacji i instytucji. Na Kazimierzu wychowało się także wiele znanych osobistości, których sława sięgała daleko poza granice kraju. Jedną z takich osób za chwilę poznamy. Powinni już Państwo zbliżać się do kamiennego portalu, łączącego dwie kamienice. Proszę przejść przez bramę i wejść na podwórko z muralem po lewej. Proszę podejść do tego muralu i uruchomić nagranie numer 4. O kim mowa? W domu pod numerem 14 pod koniec XIX wieku dorastała Helena Rubinstein, twórczyni jednej z najsłynniejszych marek kosmetycznych świata. Stoimy przed otynkowaną na jasno-zielono, jednopiętrową kamienicą z mieszkalnym poddaszem. Jest ona częścią zwartej zabudowy. Od prawej strony przylega do niej niższa kamienica barwy jasno-różowej, a od lewej równej wysokości dom barwy ceglastej. Brązowe, drewniane drzwi kamienicy Rubinstein znajdują się po prawej i po lewej stronie. Między nimi jest okno złożone z 6 szyb w białym obramieniu. Takie same 3 okna pierwszego piętra mają dodatkowo wieńczące je proste gzymsy. 2 okna poddasza umieszczone są w lukarnach, czyli elementach wystających z połaci dachu, dzięki którym możliwe jest prostopadłe do podłoża usytuowanie okien. U dołu, na prawo od jednego okna, umieszczono na ścianie przezroczystą tablicę z czarnym napisem: Dom rodzinny Heleny Rubinstein od 1872 do 1965. Założycielki światowej marki kosmetycznej Helena Rubinstein i z angielskim tłumaczeniem poniżej. Urodzona w biednej rodzinie żydowskiej, jako Chaja Rubinstein, prawdopodobnie chcąc uniknąć niechcianego małżeństwa, wyjechała z Krakowa w poszukiwaniu lepszego losu. Wtedy też Chaja stała się Heleną, a według legendy zabrała ze sobą słoiczek kremu, który odmienił jej los. Krem cieszył się dużym powodzeniem w wysuszającym skórę klimacie Australii, więc rozpoczęła jego produkcję. Następnie otworzyła pierwszy instytut urody i zaczęła tworzyć luksusowe kosmetyki dla zamożnych kobiet. Do historii przeszło wypowiedziane przez nią zdanie: nie ma brzydkich kobiet, są tylko leniwe. Sama nosiła wysokie obcasy i mnóstwo biżuterii. Lubiła być fotografowana, a jej portrety malowali Pablo Picasso i Salvador Dali. Ubóstwiała pieniądze i była uważana, delikatnie mówiąc, za oszczędną. Swoją asystentkę na przykład prosiła o kupowanie przecenionych pończoch. W chwili śmierci w 1965 roku Rubinstein uważana była za najbogatszą kobietę wszechczasów, która osiągnęła sukces tylko dzięki swojej pracy. Niewyobrażalny majątek nie wpłynął jednak na jej gusta kulinarne. Do końca życia, na drugie śniadanie, do pracy zabierała papierową torbę z udkami kurczaka lub jajkami na twardo, a na wystawnych przyjęciach dla wyższych sfer podawała kiełbasę krakowską i wódkę. Obok muralu z wizerunkiem Heleny Rubinstein znajduje się synagoga Popera, która dziś pełni funkcję księgarni z literaturą żydowską. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę wejść do środka. Z babińca, miejsca modlitwy przeznaczonego dla kobiet, można spoglądać na księgarniane zbiory. Proszę uruchomić nagranie numer 5. Przed wejściem do synagogi, od strony ulicy Szerokiej, znajduje się mały, prostokątny, wybrukowany dziedziniec, na który prowadzi trójosiowa brama. Środkowy otwór w tej bramie ma kształt szerokiego prostokąta, nad którym góruje półokrągły szczyt. Boczne, węższe przejścia zwieńczone są na półokrągło. Nad środkowym umieszczono tablicę z napisem w języku hebrajskim: Synagoga imienia R. Wolfa Popera, założona w roku 5380, czyli 1620, odrestaurowana przez zarząd w roku 5664, w nawiasie 1904. Otynkowany na beżowo budynek, wzniesiony na planie prostokąta, stoi w bezpośrednim sąsiedztwie innych budowli. Ściany podparte są od zewnątrz masywnymi kamiennymi przyporami. Drzwi i górne wysokie okna mają półokrągłe zwieńczenia. Okna poniżej tych wysokich, umieszczone w tych samych osiach, są niższe, zwieńczone płaskimi łukami. Natomiast dwa okna nad drzwiami wejściowymi są prostokątne. Stosunkowo płaski dach opada w stronę placu. Wnętrze z pozostałościami polichromii, zamalowanymi niestety białą farbą kredową, jest prostokątną salą modlitewną o kolebkowym sklepieniu. Synagogę ufundował bogaty kupiec i finansista Wolf Popper, nazywany Bocianem. Jego przydomek związany jest z legendą, zgodnie z którą Popper modlił się stojąc na jednej nodze. Pochodzący z Chęcin kupiec żydowski, po przybyciu do Krakowa pojął za żonę córkę bogatego Żyda z Kazimierza, Lewka Landała. Właśnie dzięki temu małżeństwu i rozpoczętej działalności handlowej dorobił się znacznego majątku. W 1620 roku ufundował na Kazimierzu synagogę, która do dzisiaj nosi jego imię. Szczyciła się ona przez lata najbogatszym wyposażeniem wnętrza wśród wszystkich krakowskich synagog. Proszę teraz wrócić na ulicę Szeroką i udać się lekko na skos w prawo do stojącej po drugiej stronie ulicy synagogi Remu. To jedna z najbardziej znanych synagog, nazwana na cześć słynnego rabina, uczonego i filozofa Mojżesza Isserlesa. Będzie to ostatni biały budynek po drugiej stronie ulicy Szerokiej, z trójkątnym szczytem i metalową bramą. W Krakowie w XVI wieku żył bogaty kupiec Izrael Isserles Auerbach, który słynął z pobożności. Sklep zamykał w każdy piątek o 12, aby rozpocząć przygotowania do świętego dnia szabatu. Pewnego piątku odwiedził go kupiec, który do godziny 12 odłożył już pół magazynu towaru. Wtedy jednak Izrael Isserles powiedział mu, że czas szykować się na szabat i zamyka sklep. Kupiec przekonywał, że materiały musi dostarczyć na królewski dwór i obiecał mu sowitą zapłatę. Izrael odpowiedział jednak, że są sprawy ważne i ważniejsze i wyprosił kupca. Za ten czyn Bóg nagrodził go narodzinami syna, który miał stać się jednym z najsłynniejszych rabinów świata, a był to Mojżesz Isserles, nazywany Remu. Powinni już Państwo być przed białym budynkiem synagogi z hebrajskimi napisami. Proszę minąć bramę i wejść na podwórko. Tam proszę włączyć nagranie numer 6. Synagoga Remu to unikatowy zespół żydowskiej architektury i sztuki sakralnej z połowy XVI wieku. Do dzisiaj pełniący rolę ośrodka życia religijnego. Najwięcej pielgrzymów przybywa tutaj w rocznicę śmierci słynnego rabina. Wejście na teren kompleksu prowadzi przez otynkowaną na biało bramę z trójkątnym szczytem. Wejście z ażurowymi kutymi drzwiami, kamiennym portalem i hebrajskim napisem zamknięte jest półokrągło. Po prawej stronie znajduje się niższe i węższe prostokątne wejście, asymetrycznie po lewej płytka wnęka o tym samym kształcie. Boczne części i trójkątny tympanon mają dwuspadowe, kryte czerwoną dachówką daszki. W tympanonie umieszczono centralnie prostokątną tabliczkę z hebrajskim napisem Synagoga Nowa Błogosławionej Pamięci Rabina Remu. Po jej bokach stoją bokiem płaskorzeźbione lwy w otoczeniu wici roślinnej. Brama jest częścią muru otaczającego niewielki dziedziniec z synagogą i niewielkim cmentarzem. Na murze przytwierdzono tablice upamiętniające zasłużonych krakowskich Żydów. Do synagogi, o której zaraz opowiem, przylega dom dozorcy i geniza, czyli schowek na nieużywane święte księgi. Murowany, otynkowany na biało budynek synagogi wzniesiono w stylu renesansowym. Z przedsionka do wnętrza prowadzi wykonany z piaskowca portal z kutymi żelaznymi drzwiami. Główna sala modlitewna ma plan prostokąta o wymiarach 10,4 na 5,1 metra i kolebkowe sklepienie. Ściany ozdobione są polichromiami i płaskorzeźbami. Z oryginalnego wyposażenia zachowała się m.in. kamienna skarbona pochodząca z XVI wieku i umieszczone nad nią hebrajskie napisy – złoto, srebro, miedź, a także napis „Ofiara za spokój duszy Remu, błogosławionej pamięci”. Zachowały się także liczne naczynia liturgiczne i wspomniane cenne polichromie. Mojżesz Isserles, zwany Remu, urodził się w 1520 roku w Krakowie. Był jednym z najsłynniejszych żydowskich uczonych. Autor wielu dzieł z zakresu żydowskiego prawa religijnego. Niezwykle uzdolniony. Nazywany przez jemu współczesnych Maimonidesem polskich Żydów. W wieku 20 lat został naczelnym rabinem Krakowa. Dzięki wsparciu ojca Izraela Isserlesa założył jesziwę, czyli szkołę religijną, która rozsławiła Kraków na cały żydowski świat. On sam światową sławę zyskał poprzez komentarze do Szulchan Aruch Józefa Karo, które zawarł w dziele Ha-Mapa, a które zdefiniowały tożsamość Żydów aszkenazyjskich. Oba dzieła, publikowane odtąd razem, stały się swego rodzaju wyrocznią żydowskiego życia. I tak jest do dziś. Jeśli mają Państwo ochotę zwiedzić synagogę, a zapewniam, że warto, to proszę wejść do środka. Obok drzwi do synagogi, po prawej stronie, znajduje się jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich w Europie. Spoczywa na nim wiele znanych osobistości, w tym rabin Remu. Jeśli kupili Państwo bilet do synagogi, można z nim również zwiedzić cmentarz. Mogą też Państwo posłuchać o nim, stojąc na podwórku i włączając nagranie numer 7. Na cmentarzu przy synagodze stoją rzędami szare, równoległe do ziemi płyty, macewy, wykonane nawet w XVI wieku. Część z nich ma półokrągłe zwieńczenia, część trójkątne, pozostałe zaś mają kształt prostokątów. Macewy różnią się między sobą wysokością i dekoracjami, w których nie brakuje płaskorzeźbionych symboli odnoszących się do zmarłej osoby oraz hebrajskich napisów. Niektóre macewy nakryto od góry szarymi daszkami. Cmentarz był czynny od XVI do XIX wieku. Należy do najstarszych zabytków żydowskiej sztuki nagrobnej w Polsce. Choć zdewastowany przez hitlerowców podczas II wojny światowej, jest miejscem wartym zobaczenia. Spoczywają tu wspomniani już Mojżesz Isserles, Nathan Spira, Wolf Popper, a także przedstawiciele zasłużonych familii Landauów, Jakubowiczów czy Majzelsów. Na macewie, czyli na grobku rabina Remu, można przeczytać: od Mojżesza, tu chodzi o biblijnego proroka, do Mojżesza Remu nie było nikogo takiego jak Mojżesz. Do grobu rabina Remu wciąż przybywają liczne pielgrzymki Żydów z całego świata. To prawdziwy cud, że jego nagrobek ocalał. Wiąże się z tym pewna legenda, ale o tym za chwilę. Wychodzimy z powrotem na ulicę szeroką i skręcamy w prawo. Następnie idziemy prosto w kierunku synagogi starej, przy której zaczęliśmy nasz spacer. Po dojściu do niej skręćmy w prawo w ulicę Józefa i skierujmy się prosto do wysokiego budynku z sześcioramiennymi gwiazdami Dawida, stojącego po prawej stronie. Z życiem rabina Remu wiążą się liczne legendy, a jedna z nich opowiada o drzewie, które wyrasta z jego grobu. Mojżesz Isserles poświęcił dużo czasu na przygotowanie swojego dzieła, które uczyniło go potem sławnym na cały świat. Kiedy był już prawie gotowy, by je wydać, odwiedził go gość z dalekich stron, który podarował mu dzieło innego rabina. Okazało się, że spora część pracy przygotowanej przez Remu powielałaby tylko to, co zrobił już ktoś inny. Zmartwiony Mojżesz Isserles wziął więc rękopis książki i zakopał go na cmentarzu. W miejscu, w którym to zrobił, wkrótce wyrosło drzewo, pod którym później go pochowano. Z czasem drzewo rozrosło się i hasydzi pielgrzymujący do grobu słynnego rabina postanowili je wyciąć, by im nie przeszkadzało. Jednak kiedy tylko siekiera dotknęła drzewa, rozpętała się straszliwa burza z grzmotami i piorunami. Przestraszeni hasydzi uciekli przed nią i od tamtego czasu nikt już nie próbował ściąć rosnącego nad grobem drzewa. W czasie okupacji, jak już wspominałem, Niemcy zniszczyli większość cmentarza. Jednak nagrobek Remu ocalał. Hasydzi wierzą, że stało się tak dlatego, iż chroniła go siła nadprzyrodzona. Można usłyszeć, że kiedy Niemiec podniósł na niego rękę, trafił go piorun. Choć inni uważają, że Bóg ochronił go w sposób mniej spektakularny, ale równie skuteczny. Drzewo miało pochylić się nad nim i okryć go listowiem tak szczelnie, że naziści nie byli w stanie go znaleźć. Przypominam, że po dojściu do synagogi starej, mając ją po lewej stronie, skręcamy w prawo w ulicę Józefa i kierujemy się prosto do wysokiego budynku po prawej stronie. Będzie to synagoga wysoka, której elewację zdobią gwiazdy Dawida. To jedyna synagoga w Polsce, w której sala modlitewna mieści się na piętrze. Stąd nazwa tej jednej z najwyższych synagog krakowskiego Kazimierza. Po dojściu do niej proszę uruchomić nagranie numer 8. Stojący pośród zwartej zabudowy ulicznej pierzei, otynkowany na żółto budynek, jest trójosiowy, jednopiętrowy, z wysokim mieszkalnym poddaszem. Umieszczone po lewej stronie frontowej elewacji drewniane drzwi i okna zwieńczone są półokrągło. Po obu stronach okna znajdującego się na prawo od drzwi znajdują się wypukłe sześcioramienne gwiazdy Dawida. W jednej z nich umieszczono datę budowy synagogi, a w drugiej datę renowacji świątyni. Ponad gwiazdami zachował się oryginalny czarny napis w języku hebrajskim. Okna poddasza umieszczone są w trzech znajdujących się blisko siebie wysokich lukarnach o dwuspadowych daszkach. Obecnie w budynku znajdują się mieszkania. Była druga połowa XVI wieku, kiedy nieznany z nazwiska bogaty kupiec Izrael poprosił króla Zygmunta II Augusta o zgodę na jej postawienie. Otrzymał ją. Synagoga powstała nad sklepami, które mieściły się pierwotnie w budynku. To jedna z hipotez. Druga z nich mówi, że nietypowe usytuowanie sali modlitewnej podyktowane było względami bezpieczeństwa. Synagoga stała przy bramie prowadzącej do miasta żydowskiego, w miejscu ruchliwym i w sąsiedztwie chrześcijańskich posesji, co mogło rodzić konflikty na tle religijnym. Podczas II wojny światowej synagoga uległa dewastacji. Przepadło też jej wyposażenie. Pozostałościami pierwotnego wystroju są malowidła ścienne z tekstami liturgicznymi oraz zachowana we fragmentach konstrukcja Aron HaKodesh, czyli szafy, w której przechowuje się zwoje Tory. Można je zobaczyć, ponieważ dawna sala modlitewna jest udostępniona do zwiedzania. Idziemy dalej prosto ulicą Józefa, trzymając się jej lewej strony, aż dojdziemy do czarno-białych murali z wizerunkami między innymi króla Kazimierza i Esterki, z którymi wiąże się jedna z najbardziej znanych legend Krakowa. Kazimirus, król Polski, wziął sobie za kochankę Żydówkę imieniem Ester, dziewicę, której urodą nikt nie mógł w całym kraju dorównać. I była jego niewiastą przez wiele lat i przez wzgląd na nią król nadał wielkie przywileje Żydom. A ona otrzymała od króla pismo o łaskach i wolności dla Żydów. Przypominam, że idziemy cały czas prosto, aż dojdziemy do murali po lewej stronie. Kazimierz Wielki faktycznie był uważany za przyjaciela Żydów, wspierając żydowskie osadnictwo i angażując ich w rozwój gospodarczy kraju. O Esterce z przekazów historycznych wiemy tylko to, co napisał Długosz. Być może tolerancja monarchy wobec Żydów była dla Długosza niezrozumiała. Dlatego wprowadził do swej narracji postać pięknej Esterki, aby pokazać, że czyn króla nie był podyktowany racjonalnymi pobudkami, lecz podszeptami i intrygami jego nałożnicy. Jak było naprawdę, już się nie dowiemy. Ale postać pięknej Esterki na zawsze wpisała się w historię nie tylko Kazimierza, ale i całej Polski. Po dojściu do murali włączmy nagranie numer 9. Przystańmy na chwilę przy muralach po lewej stronie ulicy. Czarno-białe murale wymalowano na tle szarego muru w obszernych, płytkich, półkoliście zwieńczonych wnękach rozdzielonych przyściennymi filarami. Z jasną szarością wysokiego muru kontrastują zarówno białe twarze przedstawionych osób, czarne tło tych wizerunków, jak i ciemna zieleń bluszczu, porastającego od góry równoległą do ulicy i chodnika ścianę. Czarnobrody, długowłosy, przystojny król Kazimierz Wielki ukazany został z twarzą zwróconą lekko w lewo. Rysy jego twarzy są regularne. Nos prosty, brwi wyraziste. Czoło zdobi prosta, niska korona. Na lewo od niego, we wnęce, pokazano domniemaną kochankę króla, Esterkę, z twarzą zwróconą w prawo. Kobieta ma długie, rozpuszczone włosy, miękkie, regularne rysy twarzy i korale w kilku rzędach bezpośrednio na szyi. Poza królem Kazimierzem i Esterką, z kazimierskich murali historycznych spogląda na nas jeszcze Karol Knaus, mało znany kazimierski architekt, budowniczy, artysta, konserwator i rajca miejski, dzięki któremu powstały kamienice przy krakowskich Plantach Ditlowskich, gmach Poczty Głównej czy krypta zasłużonych w kościele na Skałce. Twarz Knausa, jako brodatego mężczyzny o gęstych brwiach i zaczesanych do tyłu włosach, ukazano frontalnie. Na lewo od architekta ukazano także dobrze nam już znaną cesarzową piękna Helenę Rubinstein. Kobieta ukazana jest niemal z profilu, z twarzą skierowaną w lewo. Nad gładką szyją góruje wyrazisty podbródek. Usta są lekko otwarte, oczy wpatrzone w nieokreśloną przestrzeń, a włosy zaczesane do tyłu. Za wizerunkiem mężczyzny i czworokątną w przekroju bramą w murze znajduje się wizerunek cesarza austriackiego Józefa II, który był wielkim reformatorem, a także założył królewskie miasto Podgórze, dziś dzielnicę Krakowa. Na muralu jego twarz zwrócona jest w prawo. Szyja ginie pośród czerni. Ogolona twarz jest owalna, o regularnych rysach, z dużymi, spokojnymi oczami. Włosy są zczesane do tyłu, a po bokach głowy układają się w pojedyncze pukle. Kiedy cesarz przejeżdżał przez Galicję, zatrzymał się w Pałacu Wojewodzińskim, znajdującym się na rogu ulicy Krakowskiej i dawnej Żydowskiej, teraz noszącej jego imię ulicy Józefa. Każdy mural jest opatrzony krótką informacją. Przechodząc obok nich, można zapoznać się z historią Kazimierza w pigułce. Odwróćmy się tyłem do murali i idźmy na wprost do ulicy Kupa. Kontynuujemy spacer prosto, aż dojdziemy do białego, dużego budynku z nadbudowanym portykiem ze schodami po obu stronach. Będzie to synagoga Jakubowicza. Ufundował ją w latach 30. XVI wieku Izaak Jakubowicz, starszy kazimierskiego kachału, czyli gminy żydowskiej. To największa, a w przeszłości najwspanialej wyposażona z kazimierskich bożnic. Po dojściu do synagogi włączmy nagranie numer 10. Murowany, otynkowany na biało, wysoki budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Od ulicy oddziela go niewielki dziedziniec z ogrodzonym ogródkiem. Na elewacji frontowej, ponad głównym wejściem, znajdują się dwubiegowe schody z kamiennymi balustradami i centralnym gankiem arkadowym przeznaczonym dla kobiet. Łuki dwuarkad ganku są słabo wysklepione. Daszek jest czterospadowy. Po obu stronach ganku znajdują się znacznie nad nim górujące, wysokie okna, zwieńczone płaskimi łukami. W trójkątnym szczycie pośrodku jest półkoliste okno oraz dwa niewielkie, okrągłe otwory ponad nim. Przy narożach elewacji frontowej znajdują się szerokie, niższe od ściany z dwoma oknami, płaskie przypory, przypominające przyścienne filary. Od lewej strony do budynku przylega niższa od niego przybudówka o półokrągło zamkniętych oknach z prostokątnym, otoczonym balustradą tarasem u góry. Główna sala modlitewna ma wymiary 12 na 16,9 metra, jej wysokość to 14 metrów. Sklepienie jest kolebkowe z tak zwanymi lunetami, czyli niewielkimi wieżyczkami doświetlającymi wnętrze. W zachodniej części znajduje się prostokątny przedsionek, a nad nim otwarta na salę empora, w której dawniej znajdował się babiniec. Do dekoracji należą między innymi kolumny toskańskie oraz obszerny kompleks polichromii w postaci tekstów liturgicznych w ozdobnych obramieniach. Niegdyś przed tą okazałą synagogą rozpościerał się obszerny plac, na którym do II wojny światowej znajdowało się targowisko rybne, charakterystyczny i często fotografowany element pejzażu dzielnicy żydowskiej. Można powiedzieć, że tradycję tego handlu kontynuuje sklep z produktami koszernymi, znajdujący się w jednym z przyświątynnych pomieszczeń. Termin koszerny oznacza, że dany produkt, zgodnie z żydowskim prawem religijnym, nadaje się do użytku, w tym przypadku do jedzenia. Słowo pochodzi z języków jidysz i hebrajskiego. W jidysz koszer oznacza rytualnie czysty. Natomiast hebrajskie kaszer oznacza właściwy, odpowiedni, zdatny do użycia. Kontynuujemy nasz spacer prosto ulicą Kupa, którą przyszliśmy, tak aby synagogę mieć po prawej stronie. Wracając do synagogi Jakubowicza, wiąże się z nią ciekawa legenda związana z jej fundatorem. Przypominam, że idziemy prosto ulicą Kupa. Na jej końcu znajduje się beżowy budynek. To będzie nasz kolejny przystanek. Na krakowskim Kazimierzu żył kiedyś człowiek uczciwy i pobożny, ale, jak to często w takich sytuacjach bywa, biedny. Nazywał się Izaak, syn Jakuba. Modlił się jednak niestrudzenie i ciężko pracował. Pewnej nocy przyśnił mu się skarb ukryty pod mostem w czeskiej Pradze. Nie zwlekając, wziął, co miał, i ruszył w drogę. Kiedy dotarł do Pragi i odnalazł most, okazało się, że jest on strzeżony przez żołnierzy. Nie wiedział, co zrobić, więc opowiedział im swój sen. Oficer, z którym rozmawiał, powiedział: mnie od wielu nocy śni się, że na krakowskim Kazimierzu, w domu biednego Żyda, zwanego Izaak, syn Jakuba, pod piecem ukryty jest skarb. Czy myślisz, że jestem tak głupi, by tam jechać? Izaak Jakubowicz, kiedy to usłyszał, wrócił do domu, rozebrał piec, w którym znalazł skarb. I tak oto miał za co ufundować tę piękną synagogę, która stoi do dziś. Powinni już państwo być na końcu ulicy, przy beżowym budynku. To synagoga Kupa. Przed nią proszę włączyć nagranie numer 11. Otynkowany na biało, budynek o dwuspadowym, krytym czerwoną dachówką dachu, wzniesiono na planie prostokąta. Elewacja od strony ulicy Warszawera ma 5 półkoliście zwieńczonych okien. 3 wysokie po prawej stronie i 2 niższe ze zwieńczeniami na tej samej wysokości. Wykonana z szarych kamieni, o nieregularnych bryłach część pod oknami nie jest otynkowana. Przez część otynkowaną, na wysokości podstaw łuków, które wieńczą okna, znajduje się obiegający budowlę gzyms. Po obu stronach do omawianej elewacji przylega kamienny płot. Ściana po lewej stronie ma 3 okna zwieńczone półokrągło i okrągłe okno doświetlające poddasze. Od strony ulicy Miodowej synagoga otynkowana jest tylko w części nad oknami. Wewnątrz budynku znajduje się sala modlitewna na planie kwadratu. Prowadzi do niej niewielka przybudówka od strony północnej. W zachodniej części nad przedsionkiem znajduje się babiniec, otwarty na salę główną 3 zakratowanymi otworami. Drewniany strop głównej sali zdobią wykonane w 1925 roku malowidła. Warto wiedzieć, że pod tą warstwą polichromii znajdują się fragmenty malowideł z XVII, XVIII i XIX wieku. Nazwa zarówno synagogi Kupa, jak i ulicy, która do niej prowadzi, nie ma nic wspólnego z naszymi skojarzeniami. Pochodzi ona od hebrajskiego słowa określającego puszkę ofiarną, kupat tzdaka. Nie bez powodu, bo to właśnie ze składek gminnej kasy tę synagogę wybudowano. Nazywano ją także szpitalną, ze względu na sąsiedztwo z dawnym szpitalem żydowskim. Nosiła także nazwę ubogich, ponieważ modlili się w niej najbiedniejsi członkowie żydowskiej gminy. Obecnie synagoga Kupa jest główną synagogą krakowskiej gminy żydowskiej. W piątkowe wieczory odbywają się w niej kolacje szabatowe dla członków gminy. A podczas żydowskich świąt Rosh Hashana, Purim, Chanuka, Pesach i Simchat Tora po modlitwach organizowane są świąteczne przyjęcia. Synagoga jest dostępna dla zwiedzających. My idziemy dalej prosto, mając synagogę po prawej, do skrzyżowania z ulicą Estery, a następnie skierujemy się w lewo do Placu Nowego. Rytm życia żydowskiego na Kazimierzu wyznaczały święta. Jednym z barwniejszych jest Purim, czyli święto losów, związane z ocaleniem narodu żydowskiego w perskiej Suzie. Nazywane jest też żydowskim karnawałem, ponieważ tego dnia należy się upić do nieprzytomności Tak, tak, ale tylko raz w roku. My tymczasem powinniśmy już dochodzić do placu nowego ze stojącymi na środku kramami. Gdy się na nim znajdziemy, proszę włączyć nagranie numer 12. Jesteśmy na placu nowym. Tu, gdzie dziś tętni turystyczne i nocne życie miasta, biło serce żydowskiego świata. W domach rodziły się i umierały kolejne pokolenia. Tu handlowano i magazynowano przeróżne produkty. W roku 1900 ukończono, mającą porządkować ten obszar, niewielką halę targową umiejscowioną pośrodku placu, na którą dziś krakowianie mówią okrąglak bądź rondel. We wnętrzu tej, w cudzysłowie, kultowej już dziś konstrukcji mieściło się kilkadziesiąt małych kramów oraz jatka, w której zarzynano i sprzedawano między innymi drób. Obecnie to mekka turystów, zwabionych klimatem placu i sprzedawanymi tu między innymi słynnymi zapiekankami. Koniecznie należy ich spróbować. Rytm życia placu wciąż wyznaczają handlarze, którzy tutaj sprzedają produkty rolne i spożywcze. A prócz tego giełdy tematyczne, takie jak targi staroci czy designu. Tutaj również odbywają się imprezy i festiwale, a na dachu okrąglaka występują znani artyści. Plac Nowy to także kluby i knajpki rozpoznawalne na całym świecie. Zachęcam Państwa, aby po zakończeniu naszego spaceru wrócić w to miejsce. Odwróćmy się teraz tyłem do placu i idźmy z powrotem ulicą Estery. Idźmy prosto, aż do gmachu po drugiej stronie poprzecznej ulicy Miodowej. Na czas przejścia włączmy nagranie numer 13. Budynek, ku któremu idziemy, to synagoga postępowa, nazywana Tempel od niemieckiego słowa świątynia. To najmłodsza z krakowskich synagog, wybudowana w 1862 roku. Służyła jako miejsce modlitw Żydów postępowych, skłaniających się ku asymilacji kulturowej. Odprawiane w niej nabożeństwa odbywały się według liturgii zreformowanej w XIX wieku. Specyfiką postępowego programu synagogi Tempel były też wygłaszane kazania w języku polskim i niemieckim. Najwybitniejszym jej kaznodzieją był rabin dr Ozjasz Ton, w okresie międzywojennym poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Kolejną innowacją było dopuszczenie do śpiewu, obok kantora i chóru, kobiet. To powodowało, że synagoga była mocno krytykowana przez ortodoksyjną społeczność żydowską, związaną między innymi z synagogą Remu. Po dojściu do ulicy Miodowej przejdźmy ostrożnie na jej drugą stronę i skręćmy w lewo, kierując się do głównego wejścia do gmachu. Tempel to jedyna synagoga w Polsce, w której zachował się piękny zespół 36 witraży synagogalnych z motywami florystycznymi i geometrycznymi, które można podziwiać w oknach parteru i piętra. Na wielu z nich zachowały się nawet sygnatury z nazwiskami fundatorów. Na skwerku Ozjasza Tona, skąd wchodzi się do synagogi, włączmy nagranie numer 14. Otynkowany na beżowo, bogato dekorowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Do wnętrza prowadzą trzy metalowe, półokrągło zwieńczone, ciemno-szare drzwi. Wyższe po środku, niższe po bokach. Nad głównym wejściem, pod trójkątnym przyczółkiem, znajdują się czarne, marmurowe tablice dekalogu. Pod tablicami umieszczono tekst psalmu. Wstępujcie w bramy jego z pieśnią dziękczynną, z hymnami pochwalnymi na jego dziedzińce. Na prawo i lewo od drzwi znajdują się pojedyncze okna zwieńczone półokrągło, a nad nimi i nad obiegającym w tym miejscu świątynię gzymsem okna okrągłe. Ponad najwyższymi drzwiami znajdują się dwa okna zamknięte półokrągło o wspólnym trójkątnym zwieńczeniu. Górną część elewacji wejściowej zdobią przylegające do siebie wypukłe ornamenty w formie czterolistnych koniczyn oraz blendy, czyli gładkie, wydzielone kwatery, w tym przypadku tworzące ciągi przyściennych arkadek. Trójkątne zwieńczenie tej elewacji ozdobione jest pięcioma symetrycznie rozplanowanymi sterczynami, umieszczonymi na prostopadłościennych podstawach. Boczne części synagogi także mają gzymsy i dekoracje w stylu mauretańskim, a także półokrągło zamknięte, dwudzielne, arkadowe okna z łącznie 36 barwnymi witrażami z przełomu XIX i XX wieku. We wnętrzu na szczególną uwagę zasługują mauretańskie polichromie plafonu nad centralną częścią głównej sali modlitewnej oraz balustrady galerii dla kobiet, ozdobione barwnymi, stiukowymi liśćmi palmy. Przypomnę, ten monumentalny gmach wzniesiono w stylu mauretańskim, a wnętrze synagogi zdobione jest złotem, wzorami renesansowymi i mauretańskimi. Aron Hakodesz, czyli szafa na zwoje tory, wykuta w białym marmurze i wypełniona szkłem witrażowym, dodaje splendoru, jakiego nie spotkamy w ortodoksyjnych synagogach. W czasie okupacji hitlerowskiej urządzono tu magazyn i stajnie. Odnowiona po wojennych zniszczeniach, synagoga pełni dziś funkcje kultowe. Szczególnym wydarzeniem są organizowane tu wspólnie z archidiecezją krakowską Dni Judaizmu w Kościele Katolickim. Odbywają się tu także wydarzenia kulturalne, między innymi koncerty Festiwalu Kultury Żydowskiej. Synagoga jest dostępna dla zwiedzających. Gorąco zachęcamy, aby wejść do środka. Jeśli to Państwo uczynią, to na czas zwiedzania proszę zapauzować nagranie. Mając główne wejście do synagogi za plecami, skierujmy się w lewo, na drugą stronę ulicy Miodowej i ruszmy nią w prawo. Na czas przejścia proszę włączyć nagranie numer 15. Idziemy prosto w stronę żółtej kamienicy, aż dojdziemy do skrzyżowania ulic. Zmierzając do Kościoła Bożego Ciała, powoli wkraczamy w chrześcijańską dzielnicę dawnego Kazimierza. Z kościołem związana jest pewna znana i bardzo zasłużona żydowska rodzina. O kim mowa? O braciach o nazwisku Halicz. Samuel, Asher i Eliachim w 1530 roku założyli na Kazimierzu pierwszą w Polsce i Europie Środkowej stałą drukarską oficynę wydawniczą. Drukowali po hebrajsku i w jidysz rytualne kodeksy, modlitewniki i inne druki. Cieszyły się one bardzo dużą popularnością. W marcu 1537 roku bracia przyjęli chrzest w Kościele Bożego Ciała, właśnie w tym, do którego teraz zmierzamy, przyjmując przy tym imiona Paweł, Jan i Andrzej. Szanowni Państwo, po dojściu do skrzyżowania ulic skręcamy w lewo, w ulicę Bożego Ciała i idziemy w stronę wieży kościoła. Przyczyny przejścia braci na katolicyzm nie są znane. Najprawdopodobniej było to związane z tym, że zapewniało im szczególną opiekę króla Zygmunta I Starego i arcybiskupa Piotra Gamrata. Jednocześnie spowodowało to bojkot oficyny przez religijnych Żydów, którzy uważali, że tłoczone przez braci księgi są trefne, w związku z tym przestali je kupować. Idziemy cały czas w kierunku wieży kościoła. Z pomocą ruszył król. Na mocy jego przywileju zabroniono Żydom sprowadzać książki z zagranicy i zobowiązano do zaopatrywania się u Haliczów. Wobec nierespektowania zarządzenia król Zygmunt zmusił dekretem Żydów z Krakowa i Poznania, a później także ze Lwowa, do nabycia nagromadzonych w oficynie Haliczów druków. Księgi zostały zakupione, ale prawdopodobnie Żydzi je zniszczyli. Dlatego do naszych czasów zachowało się ich bardzo niewiele. Są to dziś prawdziwe białe kruki. Niemniej ciekawie rozwijała się chrześcijańska część Kazimierza, po której od jakiegoś czasu spacerujemy. Już w czasach średniowiecza i renesansu zapełniły ją liczne warsztaty rzemieślnicze, korzystające z opłat niższych niż w Krakowie. Tu pracował między innymi Bartłomiej Berecci, twórca renesansowej kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu oraz okazałych zamkowych krużganków. Wiek XVI to czas załamania się koniunktury. Stolicę przeniesiono do Warszawy i Kraków stracił lukratywne zamówienia królewskie. Rzemieślnicy Kazimierza odczuli to szczególnie boleśnie. Potem przyszły wojny ze Szwedami i łupieszcze przemarsze wojsk, które nakładały kontrybucje na zubożałych mieszczan. Kazimierz przez stulecia pozostawał osobnym miastem. Do Krakowa został przyłączony dopiero pod koniec XVIII wieku, a po utracie przez Polskę niepodległości znalazł się w granicach Cesarstwa Austriackiego. Od tego czasu stał się prowincjonalnym i podupadłym przedmieściem Krakowa, towarzysząc mu w jego galicyjskiej niedoli. Z czasem Austriacy kazali zburzyć mur żydowskiego miasta i zezwolili na żydowskie osadnictwo na terenie całego Kazimierza, a potem także Krakowa. Wkrótce, co zamożniejsi Żydzi, przenieśli się do jego centrum, a na miejscu pozostała biedota. Najtragiczniejszy okres w historii dzielnicy to czasy okupacji hitlerowskiej i dramat Holokaustu. Zabytkowe budynki Kazimierza na skutek działań wojennych w większości nie ucierpiały, ale miasto odniosło bolesną ranę. Straciło tych, którzy od pokoleń tworzyli je i kochali. Żydowska część Kazimierza opustoszała. Jej mieszkańcy zginęli w hitlerowskich obozach koncentracyjnych Bełżec, Płaszów i Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Dziś znów Kazimierz, jak przed wiekami, jest miejscem spotkań różnych kultur i narodowości. Krakowianie postanowili ocalić tę część dziejów swojego miasta, a także narodowego i europejskiego dziedzictwa kultury. Po lewej stronie powinno już znajdować się przed nami wejście na teren Bazyliki Bożego Ciała. Wejdźmy przez kamienną bramę i obejdźmy kościół, mając go po lewej stronie. Włączmy nagranie numer 16. Wzniesiona z czerwonej cegły gotycka świątynia jest budowlą trójnawową. Cała budowla wsparta jest wysokimi, uskokowymi przyporami. Ostrołukowe okna nawy głównej górują nad nawami bocznymi, co oznacza, że kościół jest bazyliką. Świątynia nie ma transeptu, czyli nawy poprzecznej, przecinającej się z główną i bocznymi pod kątem prostym. Kościół jest orientowany, co oznacza, że prezbiterium znajduje się po stronie wschodniej, a elewacja frontowa od zachodu. Część te wyróżniają barokowy, kwadratowy w przekroju przedsionek z kopułą, szerokie i bardzo wysokie okno zamknięte łukiem ostrym oraz strzelisty, trójkątny szczyt z płytkimi, półokrągło zwieńczonymi wnękami i licznymi sterczynami. Dwuspadowy dach ma barwę ceglastą. Od północy do frontowej elewacji dostawiono kwadratową w przekroju wieżę o wysokości około 70 metrów. Jej dwie najwyższe kondygnacje mają przekrój ośmioboczny. Od strony południowej do nawy dostawiono gotycką kaplicę świętej Anny i kaplicę Wniebowzięcia Panny Marii. Prezbiterium zamknięto wielobocznie. Bazylika Bożego Ciała miała być dla Kazimierza tym samym, czym Kościół Mariacki dla Krakowa. Po 6 wiekach historii, naznaczonej pożarami, remontami i grabieżami, monumentalna budowla kościoła wciąż stoi w sercu Kazimierza i służy tutejszym parafianom. Wspaniała gotycka świątynia posiada dziś niemal wyłącznie barokowe wyposażenie. Pełen przepychu wystrój znakomicie zestrojono z najszlachetniejszymi przejawami surowej gotyckiej architektury. W zaciszu kościoła swoje ostatnie miejsce spoczynku znalazł włoski architekt i rzeźbiarz Bartolomeo Berecci, któremu, jak wspominałem, zawdzięczamy między innymi kaplicę zygmuntowską na Wawelu. Na początku, nieprzypadkowo, był bowiem obywatelem i rajcą kazimierskim. Początki otoczonego ceglanym murem kościoła Bożego Ciała owiewa pewna legenda. Ponoć to sam król Kazimierz Wielki postanowił, że w miejscu cudownie odnalezionej po kradzieży monstrancji z Najświętszym Sakramentem założy i wybuduje kościół na cześć Bożego Ciała. Tak początki świątyni opisuje polski kronikarz Jan Długosz. Mijając kościół po lewej stronie, idźmy prosto do usytuowanego nad schodkami wyjścia na ulicę. Następnie skierujmy się lekko w prawo, w stronę wyłaniającego się placu, na którym stoi duży budynek z wieżą. Dzisiejszy plac Wolnica, do którego teraz zmierzamy, jest częścią dawnego rynku miasta Kazimierz. Nazwa pochodzi od łacińskiego Forum Liberum, czyli prawa wolnego handlu, które raz w tygodniu, w soboty, umożliwiało kupcom na rynku kazimierskim sprzedawanie mięsa poza jatkami. Rynek wytyczono z rozmachem niedługo po lokacji miasta w 1335 roku. Swą powierzchnią niewiele ustępował krakowskiemu. Przez jego środek, czyli dzisiejszą ulicą Krakowską, biegł handlowy szlak solny, prowadzący w kierunku Wieliczki i Bochni. Przed nami okazały budynek z wieżą. To ratusz. Wejdźmy na środek placu i włączmy nagranie numer 17. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę usiąść na ławeczce. Otynkowany na biało, trzypiętrowy, 10-osiowy ratusz wyróżnia wysoka 8-boczna wieża od strony północnej, wydatne otynkowane przypory sięgające drugiego piętra oraz wysoka attyka. Prostokątne, sześciodzielne w większości okna wieńczą proste gzymsy. Umieszczone w płytkich wnękach okna najwyższej kondygnacji są wąskie, niezgodne z układem osi, zwieńczone półokrągłymi, przyściennymi arkadkami na przyściennych filarach. Od północy do gmachu przylega o połowę niższa od niego przybudówka. Okna wieży są bardzo małe, a stożkowaty hełm obity jest miedzią i ma wysoką iglicę. Na wschodniej ścianie znajduje się tablica wykonana w 1996 roku przez Henryka Hochmana, upamiętniająca przyjęcie żydowskich uchodźców do Polski za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Płaskorzeźba nad tablicą ma kolor szary. Po prawej stronie stoi król o rozpostartych, długich, anielskich skrzydłach. Brodate postaci uchodźców mają na sobie obszerne, długie do ziemi szaty, a ich głowy nakryte są charakterystycznymi myckami. Plac, na którym jesteśmy, był centrum administracyjno-handlowym Kazimierza. Wzniesiono tu ratusz, który zachował się do dziś. Stała tu także waga oraz postrzygalnia, jatki i kramy sukiennicze. Raz w tygodniu, w soboty, handlowali tu również działający poza cechem rzeźnicy. Dzisiejszy plac Wolnica, o połowę mniejszy od pierwotnego, swoje granice zyskał po włączeniu Kazimierza do Krakowa w 1800 roku. Obecnie na placu stoi rzeźba fontanna, trzej grajkowie dzieło krakowskiego artysty Bronisława Chromego, twórcy między innymi słynnej rzeźby Smoka Wawelskiego. Podejdźmy teraz pod budynek ratusza i tam włączmy nagranie numer 18. Mając ratusz przed sobą, idziemy po jego prawej stronie do ruchliwego skrzyżowania z ulicą Krakowską. Do handlowych tradycji placu nawiązują odbywające się tu m.in. Święto Chleba, Krakowskie Miodobranie czy Małopolski Festiwal Smaku. A o dawnej miejskiej samodzielności Kazimierza świadczy obecnie jedynie wyniosły ratusz, który mijamy. Po dojściu do ruchliwej ulicy Krakowskiej przechodzimy pasami na drugą jej stronę i skręcamy w prawo w ulicę Krakowską. Po włączeniu Kazimierza w obręb Krakowa ratusz stracił swoją funkcję i popadł w ruinę. Idziemy prosto ulicą Krakowską i po dojściu do skrzyżowania z ulicą Skałeczną skręcamy w nią w lewo. Z czasem budynek ratusza został zaadaptowany na potrzeby szkoły przemysłowo-handlowej, a później szkoły powszechnej dla młodzieży żydowskiej. Przypominam, na skrzyżowaniu ulic skręcamy w lewo w ulicę Skałeczną. Po II wojnie światowej w dawnym ratuszu swoje miejsce znalazło Muzeum Etnograficzne. Jeśli jesteśmy już na ulicy Skałecznej, proszę włączyć nagranie numer 19. Zapewne już są Państwo na ulicy Skałecznej. Jeśli tak, udajmy się prosto w kierunku kościoła po prawej stronie. Wiąże się z nim ciekawa historia. Czy czyjeś rozwiązłe życie może przysporzyć miastu więcej świętości? Paradoksalnie tak, ale tylko jeżeli tą osobą jest jeden z najpotężniejszych polskich władców, Kazimierz Wielki. Jego powszechnie znana słabość do płci pięknej została napiętnowana przez krakowskiego biskupa Jana Bodzantę, który z poselstwem w tej sprawie wysłał do króla wikarego katedralnego Marcina Baryczkę. Monarcha w przypływie złości kazał utopić posłańca w wiślanej przerębli. Kazimierz Wielki, żałując później swojego czynu, zwrócił się do papieża Klemensa VI o zdjęcie klątwy. Ojciec Święty udzielił władcy rozgrzeszenia oraz wyznaczył stosowną pokutę, budowę kilku kościołów, wśród których znalazł się kościół, do którego zmierzamy, świętej Katarzyny i Małgorzaty. Tak oto biskupia anatema przysłużyła się pośrednio nie tylko krakowskiej, ale i polskiej architekturze sakralnej. Powinni już Państwo być pod wejściem do kościoła. Jeśli jeszcze nie, to proszę się pod nie udać. W XV wieku przy tym kościele zamieszkał zakonnik, augustianin Izajasz Bonner. Już za życia uważany był za świętego. Po śmierci pochowano go w kościele, a grób nakryto kamienną płytą. Pewnego dnia do kościoła przybyła kobieta lekkich obyczajów. Podczas swych niezbyt gorliwych modłów nastąpiła na płytę. Wtedy grób zatrząsł się i wokoło pojawiła się jasna poświata. Od tego momentu panie lekkich obyczajów omijały kościół świętej Katarzyny z daleka. Czy są już Państwo pod kościołem świętej Katarzyny? Chętnych zapraszam do środka. Tam proszę przysiąść na jednej z ławek i włączyć nagranie numer 20. Trójnawowy, bazylikowy, bezwieżowy i pozbawiony transeptu kościół wzniesiono z czerwonej cegły. Budowlę wyróżnia jej wysokość, podkreślona jeszcze przez zajmujące przestrzeń od podłoża po dach, pobielone wnęki z ostrołukowymi oknami. Okna te rozdzielone są wąskimi przyporami z wysmukłymi białymi sterczynami. Także czerwony dach jest wyjątkowo wysoki. Elewacja z przedsionkiem wiodącym do środka W dolnej części obłożona jest szarym piaskowcem. Prezbiterium zamknięte jest pięciobocznie. Od strony zachodniej znajduje się gotycka kaplica świętej Moniki, a od północy świątynia sąsiaduje z gotyckim klasztorem augustianów, z wirydarzem i krużgankami. Lokalna historia splata się tu z dziejami narodowymi, ich świetnością i tragizmem, wzlotami i upadkami. Jak już bowiem wspomniałem, Kościół zawdzięcza swoje powstanie dość dramatycznym okolicznościom. Mamy bowiem w tej historii rozpustę, zbrodnie, klątwę i królewską pokutę. Mimo nieukończonej budowy, pierwotnie świątynia miała być o 12,5 metra dłuższa. Brakuje też zaplanowanych wież i nie ukończono fasady. Trzęsień ziemi, w wyniku których runęło m.in. sklepienie prezbiterium, powodzi i pożaru, Kościół zachował swój szlachetny, gotycki charakter. Obecnie każdego 22 dnia miesiąca do tej świątyni zdążają wierni, obowiązkowo zaopatrzeni w róże, by złożyć ją przy rzeźbie i relikwiach świętej Rity, patronki spraw beznadziejnych, dla której zawsze, nawet zimą, w klasztornym ogrodzie sióstr augustianek w Kaszi zakwitała róża, przynosząc ulgę w cierpieniach i chorobie. Proszę teraz opuścić świątynię. Na zewnątrz proszę uruchomić nagranie numer 21. Mając kościół świętej Katarzyny za plecami, idziemy w prawo. Skałka, podobnie jak wzgórze Wawelskie, należy do miejsc o długiej i bogatej historii, a jej nowożytne dzieje nie tylko mocno zespoliły się z historią narodu polskiego, ale także obrosły w liczne legendy. Kościół na skałce kojarzony jest przede wszystkim z męczeńską śmiercią krakowskiego biskupa Stanisława ze Szczepanowa, patrona Polski, oraz z obecnymi tu za sprawą Jana Długosza, ojcami Paulinami. Biały kościół na niewielkim wzniesieniu, częściowo otoczony wysokim na 5 metrów kamiennym murem, skrywa niejedną tajemnicę. Tą najbardziej nurtującą jest wspomniana już śmierć biskupa Stanisława w 1079 roku. W wyniku konfliktu z królem Bolesławem Śmiałym biskup został przez niego skazany na śmierć przez obcięcie członków. Niektórzy zaś podają, jakoby sam król podniósł na niego miecz. Brutalnego morderstwa miano dokonać podczas sprawowania przez biskupa mszy świętej w kościele na skałce. Wincenty Kadłubek w Kronice Polskiej, w której obok faktów, tradycji i mitów jest też i wiele poetyckiej fantazji, pisał, że porozrzucanych przed kościołem, pokrwawionych części ciała biskupa Stanisława pilnowały wielkie orły, a gdy dotarli tam zwabieni dziwnym światłem, jasnością ludzie, znaleźli ciało biskupa zrośnięte, bez żadnych znaków blizn. Pierwotnie biskupa pochowano właśnie na skałce, a po 10 latach trumnę przeniesiono do Wawelskiej katedry, gdzie gromadziły się przy niej tłumy pielgrzymów. Co roku, w pierwszą niedzielę po 8 maja, czyli po święcie świętego Stanisława, wierni, niosąc relikwie biskupa i innych świętych, przemierzają trasę z Wawelu na skałkę. Tradycja ta sięga czasów kanonizacji biskupa, czyli 1253 roku. Także polscy królowie w przeddzień koronacji pielgrzymowali na skałkę. Była to forma pokuty za czyn Bolesława Śmiałego. Dzisiejszy kościół na skałce jest prawdopodobnie trzecim z kolei, jaki stanął w tym miejscu. Pierwotną, romańską rotundę świętego Michała Archanioła, w której miał zginąć biskup Stanisław, przebudowano na modłę gotycką, z fundacji Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Ten zaś kościół, zniszczony podczas najazdu Szwedów w połowie XVII wieku, zdecydowano się rozebrać. Po dojściu do świątyni na Skałce przejdźmy przez bramę i włączmy nagranie numer 22. Kościół świętych Michała i Stanisława usytuowano na niewielkim wzniesieniu z białego jurajskiego wapienia, nazywanym potocznie Skałką. Otynkowana na beżowo, okazała, trójnawowa bazylika ma monumentalną fasadę z dwiema symetrycznymi, kwadratowymi w przekroju wieżami. Są one nakryte barokowymi hełmami o własnych półokrągło zwieńczonych oknach. W trójkątnym szczycie elewacji frontowej umieszczono rzeźbioną tarczę herbową zakonu Paulinów, a sam wierzchołek fasady ozdobiony jest symboliczną zbroją Michała Archanioła. Szerokość prezbiterium równa jest szerokości nawy głównej. Jej okna zwieńczone są łukami. Pod tymi oknami znajdują się po obu stronach jednospadowe dachy, nakrywające wąskie nawy boczne, mieszczące liczne niewielkie kaplice. Ich pojedyncze okna są owalne. Prosta, wychodząca na Wisłę ściana zamykająca prezbiterium ma profilowany szczyt, za którym rozpościera się dwuspadowy dach świątyni. Na ścianie umieszczono insygnia władzy biskupiej świętego Stanisława. Ostateczny wygląd obecnej barokowej budowli, w tym także monumentalne dwubiegowe schody prowadzące do wnętrza świątyni, zawdzięczamy warszawskiemu architektowi Antoniemu Solariemu. Nowemu kościołowi nadano podwójne wezwanie – świętego Michała Archanioła oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Wówczas także połączony z kościołem klasztor ojców Paulinów zyskał wygląd renesansowego zamku w stylu włoskim. Obecnie wewnątrz kościoła, w ołtarzu kaplicy świętego Stanisława, znajduje się pień, na którym w momencie śmierci padły krople krwi biskupa. Na ścianie kaplicy, za szkłem, umieszczono zachowane resztki kamiennych stopni ołtarza, na których rozsierdzony król miał zabić męczennika. Ważnym miejscem kultu biskupa stała się położona obok kościoła po prawej stronie sadzawka. Według jednej z wersji legendy to do niej orły przeniosły poćwiartowane zwłoki biskupa, które tam cudownie się zrosły. Z końcem XVII wieku sadzawkę obudowano i ogrodzono, a na jej środku stanął barokowy posąg świętego Stanisława. Tutejsza woda miała wedle wierzeń posiadać właściwości lecznicze, szczególnie zbawienne dla chorób oczu i skóry. Pod bazyliką znajduje się krypta zasłużonych, którą warto odwiedzić. Od 1880 roku odbywają się w niej pochówki osób zasłużonych dla Polski i Krakowa. Jako pierwsze złożono tu szczątki Jana Długosza. W tym panteonie narodowym grobowce mają Wincenty Pol, Józef Ignacy Kraszewski, Lucjan Siemieński, Teofil Lenartowicz, Adam Asnyk, Henryk Siemiracki, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Karol Szymanowski, Ludwik Solski, Tadeusz Banachiewicz i noblista Czesław Miłosz. Tu się z Państwem pożegnam. Zachęcam do dalszego, samodzielnego eksplorowania krakowskiego Kazimierza. Zapewniam, że jest tu jeszcze wiele do odkrycia. Do usłyszenia.